I mamy taką okazję, aby zastanowić się, co dalej po tym, jak wybrzmiał ostatni lekcyjny dzwonek, bowiem tegoroczne wakacje są zupełnie inne niż zwykle. Wybrzmiał wprawdzie ten dzwonek kończący rok szkolny, jednak wakacyjna cisza w klasach i na korytarzach pełna jest pewnego rodzaju napięcia. Nowy rok szkolny wyznacza bowiem początek głębokiej reformy wprowadzonej przez resort edukacji. MEN przypomina na każdym kroku, że przywracając ośmioklasową szkołę podstawową, czteroletnie licea i wygaszając gimnazja, konsekwentnie realizuje swój program dobrej szkoły. Z kolei oponenci oraz zdeklarowani przeciwnicy wprowadzanych już rozwiązań widzą deformę i rozwalanie dotychczas działającego systemu. Konsekwencje ich zdaniem chaotycznych, nieprzemyślanych i wprowadzanych w pośpiechu działań poniosą nauczyciele, rodzice i uczniowie. Wygląda więc na to, że wakacje mamy pełne emocji. Dominuje też nerwowe oczekiwanie na bieg spraw w oświacie już po 1 września. Niezależnie od własnych opinii oraz stanowiska w sprawie pomysłów MEN, do wprowadzenia reformy oświaty w pierwszej kolejności muszą przygotować się samorządy. Jak to wszystko wygląda przed pierwszym dzwonkiem, już we wrześniu, z naszej stargardzkiej perspektywy, o tym właśnie porozmawiamy w naszej klasie. Ale żeby tradycji stało się zadość, sięgam po dziennik lekcyjny, żeby sprawdzić obecność. Dobrze, kogo my tutaj mamy? Bronisław Stefanowicz, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Stargardzie, jest?
Obecny.
Bardzo się cieszę, odhaczamy. Jolanta Faryńska, dyrektor do niedawna gimnazjum numer 4, też jest?
Obecna.
Bardzo mi przyjemnie, to już będzie się bez wyjaśnienia, dlaczego pani dyrektor nie przyszła. Oraz Romuald Bobrowicz. Czy jest Romuald Bobrowicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 3?
Obecny.
Bardzo się cieszę, że Romuald Bobrowicz także jest w naszej klasie. Zmiany też ocenią Andrzej Albrewczyński, dyrektor LO numer 1.
Obecny.
Bardzo mi przyjemnie. Oraz Tomasz Korytkowski, dyrektor zespołu szkół numer 2.
Jeden, obecny.
Widzi pan, pomyliły mi się numeracje, to miło, że pan mnie skorygował, czyli ja muszę otrzymać teraz nagane do dziennika. Zespół szkół numer 1, Tomasz Korytkowski, przypomnijmy jeszcze raz, aby skorygować mój błąd autorski. Drodzy państwo, rozumiem, że sytuacja w waszych placówkach jest opanowana, ale ja może zacznę od dyrektora Bronisława Stefanowicza, dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego. Jak wygląda w tej chwili poziom przygotowań do reformy oświaty po 1 września i czy miasto połapało wszystkie wątki związane z reorganizacją szkół, ale także te finansowe?
No, reforma się rozpoczęła. Przypomnę tylko, że początkiem było podjęcie przez Radę Miejską stosownych uchwał. Jednej w lutym i drugiej w marcu, aby dostosować sieć do nowych warunków. I sprawa się toczy. Główny nurt to zakończenie naboru, bo patrząc z perspektywy czasu, nie do końca jeszcze utworzone są klasy w niektórych szkołach.
Czyli sytuacja jest bardzo dynamiczna.
I taka sytuacja nawet może potrwać do połowy sierpnia.
Czyli do połowy sierpnia dopiero wyjaśni się, jak wyglądać będą poszczególne placówki i klasy.
To już, wydaje mi się, będzie taki okres ostateczny, choć jeszcze mogą być pojedyncze przypadki nawet i po tym terminie.
Jak wygląda cała nowa reforma i reorganizacja sieci szkół w Stargardzie od strony finansowej, czyli jak dalece ciężary finansowe musi ponosić miasto w tej chwili, wprowadzając założenia reformy?
Przyjmując zmiany, które zostały wprowadzone już w roku 2016, a mianowicie podwyższenie obowiązku wieku szkolnego, a tym samym zwiększenie liczby dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego, należało objąć większą grupę, stworzenie tych nowych miejsc, przystosowanie sal w nowo powstałych szkołach podstawowych, tworzenie nowych gabinetów, bo wiadomo, po szóstej klasie uczniowie uczęszczają do siódmej, powstają nowe przedmioty. Licząc łącznie tworzenie nowych miejsc i dostosowanie tych miejsc w gimnazjach, to jest kwota około 2,5 miliona złotych.
2,5 miliona złotych. Na początek.
Na początek.
A to chyba jeszcze nie koniec wydatków.
No, w tym roku chyba to już będzie taka kwota.
Czyli tego rodzaju ciężar finansowy musi w tej chwili ponieść miasto, żeby wprowadzić główne założenia reformy edukacji.
Tak, licząc łącznie z wychowaniem przedszkolnym, bo jest to element wprowadzonej reformy oświaty.
Będziemy mieli dwa oddziały przedszkolne nowe.
Znaczy może nie dwa oddziały, tylko w dwóch miejscach.
W dwóch miejscach. Czy to zaspokoi wszystkie potrzeby, skoro po raz kolejny powrócono do starego systemu?
No, nie będę się powtarzał, mówiłem ostatnio w spotkaniu tutaj i w rozmowie z panem, że jeszcze nie zaspokoi.
Czyli sytuacja jest pełna niewiadomych. Romuald Bobrowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. Rozumiem, że wszystkie założenia reformy i pańska placówka jest już przygotowana do wszystkich założeń. Mam takie pytanie. Czy nie było problemu z wystawianiem świadectw na zakończenie roku?
Tutaj akurat nie. My już od kilku lat posługujemy się dziennikiem elektronicznym, który mamy program, który można w bardzo prosty sposób zmienić i dostosować do nowych norm. Także wystawianie, nie było ani jednego przypadku, żeby uczeń zamiast otrzymał promocję w klasie szóstej, otrzymał na świadectwie wpis, że ukończył klasę szóstą czy szkołę podstawową. Bo my to przewidzieliśmy.
Rozporządzenie ministra edukacji w tej sprawie ukazało się niemal w ostatniej chwili.
Tak.
Był pewien chaos w części placówek, na przykład w kraju, że w systemie wyskakiwało świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zamiast promocji do siódmej klasy na przykład.
Tak, my to przewidzieliśmy, dlatego też bardzo wcześnie zgłosiliśmy tę uwagę do administratora dziennika, który, no nie powiem, zrobił to dosyć późno, ale zrobił i udało nam się to zrealizować. Także zamieszania akurat
czyli
w moim przypadku w naszej szkole nie było.
Szkoła podstawowa numer 3 w Stargardzie uprzedziła ruch ministerstwa dosyć opieszałego w tej sprawie, które jakoś chyba zapomniało o tym takiej drobnej korekcie jednak, że skoro wprowadza się siódmą, ósmą klasę ponownie, to trzeba byłoby też wprowadzić odpowiednie zmiany w systemie wydawania świadectw.
Tak, nie tylko w systemie wydawania świadectw, prawda? Jeszcze wiele jest znaków zapytania, jeżeli chodzi o administrowanie, o dokumentację, ale myślę, że każdy dzień, a szczególnie teraz okres wakacji, gdzie mamy więcej czasu, pozwoli te problemy rozwiązać. Chociaż jest dużo.
Jak wygląda sytuacja związana z naborem do klasy na przykład siódmej w szkole numer 3?
To znaczy tak, my tworzymy specyficzny układ, bo włączamy gimnazjum, w którym były klasy mistrzostwa sportowego. Nie chcemy tego zaprzestać i chcieliśmy iść dalej w tym kierunku, ale tu już się pojawił problem z rodzicami. Mieliśmy spotkania rodziców, przedstawicieli samorządu, pani prezydent.
A jaki to jest natury problem z rodzicami?
Rodzice nie są przekonani do słuszności tej decyzji, żeby dziecko na 2 lata zabierać z jednej szkoły, przenosić do drugiej. I tu był problem, żeby ich przekonać. Próbowaliśmy to zrobić od klasy szóstej, ale to też się nie udało. Ale na dzień dzisiejszy część rodziców już deklaruje akces swoich dzieci w naszych klasach. Także mam nadzieję, że nabór już powinien być zamknięty, ale będzie tu, jak pan dyrektor powiedział, że do połowy sierpnia, to będzie wszystko się jeszcze toczyło. Co dzień może inaczej.
Jolanta Faryńska, dyrektor do niedawna gimnazjum numer 4, a teraz?
Jeszcze ciągle gimnazjum do 31 sierpnia, od 1 września szkoła podstawowa numer 11. U nas nabór trwa. Do 1, do 4, 5 i 7 klasy. I muszę powiedzieć, że pierwsze świadectwa już napłynęły w piątek. Mam nadzieję, że pozostałe również dotrą do nas w najbliższych dniach. Ale tak jak powiedział pan dyrektor Stefanowicz, na pewno będzie to trwało przynajmniej do połowy sierpnia. Bo jeszcze wtedy, kiedy było gimnazjum, kiedy był nabór do gimnazjum, w ostatnich dniach sierpnia również pojawiali się rodzice, pojawiali się nowi uczniowie. Ja liczę na to, że jednak nabór nie będzie taki zły. Wielu rodziców chce zapisać dzieci do naszej szkoły, a niektórzy mówią po prostu, że dziecko było już tak nastawione, że idzie do nowej szkoły i dlatego ta zmiana. Zachęca, myślę, że nie ma się czego obawiać.
Jak z pani perspektywy wygląda to wprowadzanie zmian? Bo najpierw był szok i niedowierzanie w związku z decyzją o wygaszaniu gimnazjum, które już jakoś wrosło w pejzaż edukacyjny także Stargardu. Teraz organizowanie nowej placówki. Starej, nowej właściwie.
No, starej, nowej działania podjęliśmy już wcześniej. Zaplanowaliśmy, gdzie będą klasy pierwsze, gdzie będą klasy czwarte, piąte. Przede wszystkim chodzi tu o dostosowanie ławek, krzesełek, część mebli już jest w szkole, więc myślę, że zdążymy wszystko to przygotować tak, żeby uczniowie dobrze czuli się, szczególnie myślę tu o klasie pierwszej, bo przecież od wielu lat oddziałów klas pierwszych nie było. Ale w mojej szkole jest tylu doświadczonych nauczycieli, potrafimy to opanować, przy tym również kierownik administracyjny, który wspomaga mnie w tych działaniach, jestem przekonana, że uda nam się, chociaż nie ukrywam, że większe środki by się też przydały.
Dyskretna sugestia pod adresem miasta. Chociaż już miasto sporo tych środków, mówiąc kolokwialnie, zdążyło na reformę edukacji.
Ale pani minister obiecała.
To trzymajmy za sobą panią minister w takim razie.
Że będą na to środki.
Czy kadra nauczycielska w pani placówce, do niedawna właśnie w gimnazjum, obecnie też w szkole podstawowej, zachowa wszystkie swoje etaty?
Różnie z tym jest. Są osoby, które odchodzą na emeryturę. Jest też kilku nauczycieli, którzy będą musieli łączyć etaty w dwóch szkołach.
To się szykuje niezłe wyzwanie logistyczne na przykład.
Tak, na pewno bardzo trudne, ale już pierwsze rozmowy z dyrektorami tych szkół też prowadziłam. Chodzi o to, żebyśmy w jakiś sposób tak zorganizowali pracę tych nauczycieli, żeby nie było to ze szkodą dla szkoły i dla uczniów. Mamy jeszcze trochę czasu, mam nadzieję, że się uda.
Andrzej Albrewczyński, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Stargardzie, tak zwanego klasycznego starego ogólniaka.
Pierwsze, o.
Panie dyrektorze, pierwsza fala zmian kiedy do pana dotrze po wprowadzanej reformie właśnie teraz?
W 2019, kiedy otrzymamy podwójny rocznik, czyli przyjdą absolwenci klas ósmych szkół podstawowych i przyjdą absolwenci jeszcze dawnych gimnazjów.
Czyli macie jeszcze margines czasu, żeby przygotować się do wyzwania nie na tak zwanych wariackich papierach, jak teraz?
Tak, ale jeśli chodzi o logistykę, o budynek, to ja szacuję, że będziemy wtedy mieli maksymalnie między 24 a 26 oddziałów, to zależy od populacji. Natomiast w liceum już było 30 i więcej oddziałów, więc tutaj nie ma żadnych zagrożeń. Tym bardziej, że jesteśmy po wielkiej inwestycji, jednej z największej chyba w historii szkoły, bo wymienione są wszystkie okna, wymienione jest centralne ogrzewanie.
Jak byście przeczuwali więc najbliższą przyszłość?
No może nie, bo szkoła już była w takim stanie, że to trzeba było po prostu zrobić. I tu duże podziękowania dla zarządu powiatu, ponieważ usłyszeli nasz głos wołającego tak o
rozpaczliwy
pomoc.
Głos.
Tak. Już własnym sumtem wymieniliśmy też parkiet w sali gimnastycznej, także wszystko idzie w dobrym kierunku i tu nie mamy żadnych obaw.
Czy potwierdza pan też taką opinię przekazywaną przez resort edukacji, że licea ogólnokształcące mogą też przejąć część kadry z gimnazjów?
Oczywiście, że tak.
Będzie to także możliwe na gruncie stargardzkim?
W 19 roku będziemy potrzebowali nauczycieli na pewno, bo ilość oddziałów, jeśli wzrośnie o 6-7, no to wiadomo, że to jest spora grupa nauczycieli, których trzeba będzie zatrudnić.
Czy to się na przykład wiąże z koniecznością specjalizacji kadry, która do tej pory kształciła w gimnazjach? Czy ta kadra jest dosyć elastyczna pod tym kątem?
Nie, ja mam bardzo dobre zdanie o kadrze w gimnazjach. Zresztą oni wszyscy kończyli te same studia, co nauczyciele liceów. Nie ma podziału na specjalności nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, nauczyciel szkoły podstawowej czy gimnazjalnej. Wręcz biorąc pod uwagę trudności w gimnazjach, które były nieco większe, na przykład wychowawcze, bo to nie ma co ukrywać, niż w liceach, to sądzę, że ci nauczyciele będą bardzo dobrze przygotowani do
pracy
w liceum.
I do tego tematu jeszcze wrócimy, ponieważ chcę właśnie w gronie praktyków trochę oddzielić emocje, które towarzyszą całej reformie edukacji i zastanowić się właśnie nad kierunkiem tych zmian, które w tej chwili wprowadza resort edukacji narodowy, ale to za chwilę, ponieważ mnie jeszcze interesuje, panie dyrektorze, ewentualnie w tym 2019 roku, ile pan jest albo będzie w stanie utworzyć nowych etatów w swoim liceum?
Panie dyrektorze, ja mam tylko jedną obawę, wrócę do poprzedniego wątku. Czy ci nauczyciele jeszcze będą na rynku pracy? Bo do 2019 roku gimnazjum będzie zmniejszało liczbę etatów. I mam nadzieję, że ci doświadczeni nauczyciele z gimnazjów jeszcze zostaną gdzieś, nie wiem, może na łączonych etatach przez te najbliższe 2 lata, żeby później mogliśmy ich zagospodarować nie tylko w liceach, ale także w technikach, bo przypominam, technika też będą 5-letnie. Tak?
A zatem szykuje się dla części kadry, która w tej chwili jest związana z gimnazjami, 2-letni okres niepewności?
Tak.
I pracy na 2-3 etatach? jeżdżenia po mieście od szkoły do szkoły?
Według mojej oceny tak, ale tu pani dyrektor Faryńska czy pan dyrektor Stefanowicz mają pełniejszą wiedzę pewnie na ten temat.
Przypomnijmy założenia według MEN-u od 1 września 2017 roku, co już wiadomo powszechnie. Zostaną zlikwidowane gimnazja i przywrócona 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. W miejsce szkół zawodowych powstaną szkoły branżowe, które MEN chce podzielić na 3-letnią szkołę pierwszego stopnia i 2-letnią szkołę branżową drugiego stopnia. I w tym momencie do tablicy przywołuję Tomasza Korytkowskiego, dyrektora, podkreślmy to, zespołu szkół numer 1 w parku tak zwanym Stargardzkim. Panie dyrektorze, dokładnie, czy pan jest w tej chwili już przygotowany, studiując nowy system, który chce wprowadzić MEN kształcenia zawodowego w swojej placówce? I czy ten kierunek zmian uważa pan za korzystny?
Tak jak pan wspomniał, od tego roku szkoła zasadnicza zmienia nazwę, przekształca się w szkołę branżową pierwszego stopnia. Zmienione są siatki, programy nauczania. Dochodzą do kompetencje personalne, społeczne, wraca BHP do tych szkół. Jak przeglądamy siatki, to jest tam wiele rzeczy, które pozytywnie będą wpływały na kształcenie w tych szkołach zawodowe. Jest to pewna odpowiedź na głosy dyrektorów szkół zawodowych z całej Polski, gdzie zwracaliśmy pewne uwagi na pewne niedociągnięcia i braki. Zmieniają się kwalifikacje, nie tylko nazwy, ale również egzaminy tych kwalifikacji. Te egzaminy będą przeprowadzone w inny sposób. Nie będzie już 3 sesji kwalifikacyjnych w ciągu roku, bo do tej pory tak naprawdę w szkołach zawodowych to oprócz matury mieliśmy 3 sesje egzaminów zawodowych. Pierwsza we wrzesień, październik, potem styczeń, luty i ostatnia czerwiec, lipiec, co znacznie obciążało szkołę. W tej chwili jednej sesji już nie będzie, co pewno wpłynie pozytywnie na pracę szkoły. Ja wspomnę jeszcze o tym, że technikum 5-letnie przyjdzie do nas za 2 lata, ale ten rok to jest również zmiany w technikum zawodowym. Obecne technikum 4-letnie, które mamy od tego roku, też zmieniają się na 2 lata siatki. I wchodzi tam sporo dobrych rzeczy, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe. Taką jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że niektóre technika miały 3 kwalifikacje zawodowe, co było za dużo w programie nauki i w tej chwili zrezygnowano, w żadnym technikum nie ma już 3, a są tylko 2 kwalifikacje potwierdzające w zawodzie.
A zatem jak będzie wyglądał system kształcenia u pana? Będzie 5-letnie technikum i szkoła pierwszego, drugiego stopnia?
Przez 2 lata, pierwszego stopnia już w tym roku, a za 2 lata, jak skończą uczniowie, będziemy chcieli otworzyć szkołę drugiego stopnia branżową.
Odpowiadającą oczywiście na zapotrzebowanie obecnego rynku pracy w Stargardzie i nie tylko.
Dokładnie, ale na pewno będzie to szkoła drugiego stopnia pokrywająca się w zawodach tych, których kształcimy pierwszego stopnia, no bo trudno jest otworzyć nową specjalizację, nowy zawód, wymaga to dużych nakładów finansowych, ale przede wszystkim i kadry.
Z pańskiego punktu widzenia, kiedy pan obserwuje wprowadzanie założeń tej reformy, niektórzy komentują, że to jest wprowadzenie na prędce. Czy ten kierunek podjęty przez resort jest słuszny? Czy należałoby jednak skorygować na przykład tempo zmian?
Jeżeli chodzi o kierunek, to już mówiłem, że pewne zmiany, które my widzimy już zawodowcy w programach nauczania, a w ogóle w systemie ogólnie, to są pozytywne.
Na przykład jakie?
Tak jak powiedziałem, liczba kwalifikacji, programy nauczania, kompetencje dodatkowo w siatkach godzin, które się pojawiają. To są podstawowe rzeczy i na to zwracaliśmy uwagę niejednokrotnie na spotkaniach przede wszystkim z Okręgową Komisją Egzaminacyjną. W tej chwili technikum będzie 5-letnie, będzie więcej czasu na nauczanie i tych przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych, no bo 4 lata to było za mało.
Czyli widzi pan pozytywy w tych zmianach, które nas czekają?
Tak.
Przynajmniej dla środowiska szkół zawodowych i branżowych.
Na pewno ten okres 5-letni, bo szkoła branżowa zostaje tak jak zawodowa 3-letnia, ale dla technikum to będzie, ten rok to będzie dużo znaczyło.
Jeszcze do tablicy poproszę teraz pana dyrektora Bronisława Stefanowicza. Związek Nauczycielstwa Polskiego, przypomnijmy, protestuje przeciwko zmianom w edukacji. Według ZNP w wyniku reformy pracę straci w skali kraju 37 tysięcy nauczycieli, a konsultacje społeczne nie były odpowiednio przeprowadzone. ZNP uważa, że reforma edukacji jest przygotowywana w pośpiechu i ma rewolucyjny charakter i może obniżyć poziom polskiej edukacji. Pani minister zarzuciła z kolei, że protesty ZNP są motywowane politycznie i zaplanowane razem z KOT, a o edukacji nie rozmawia się na ulicach podczas pikiet. Panie dyrektorze, jeśli chodzi o poziom zatrudnienia i ewentualne korekty tego zatrudnienia, to czy miasto wychodzi z pierwszego etapu tej reformy obronną ręką? Czy odkłada kwestie redukcji etatów na przykład na rok 2018 bądź 2019?
Wielokrotnie mówiłem, że istotne zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli rzeczywiście będą w roku 2019. Do roku 2019, do 31 sierpnia tego roku, dalej wszystkie samorządy mają 9 roczników. Czyli do tego momentu nie powinno się nic zmienić, a nawet może być taki okres 2018, kiedy trzeba będzie rzeczywiście nauczycieli dotrudnić z bardzo prostej przyczyny. W pewnym okresie do szkół podstawowych uczęszczało 1,5 rocznika.
Z uwagi na inny eksperyment wprowadzany swego czasu przez Zakład Edukacji.
Z uwagi na inny eksperyment wprowadzany, tak, 6- i 7-latki, a to powoduje zwiększoną liczbę, czy ilość oddziałów klas od 4 wzwyż. Klasy od 4 zwyż mają większą liczbę godzin. Siatka, ramowy plan nauczania przewiduje tych godzin znacznie więcej niż w oddziałach 1-3. I to może się wiązać z tym, że te ruchy kadrowe mogą być tak zorganizowane, że nauczyciele nie stracą zatrudnienia. I to, co pan dyrektor Alberczyński mówił, po odejściu tego jednego rocznika, część na pewno znajdzie w szkołach ponadgimnazjalnych.
Ale może obniżyć się znacznie jakość tej pracy, bo potwierdzi pan też taką sytuację, że nauczyciele obecnie pracujący w gimnazjach mogą pracować w 2 albo w 3 szkołach, na przykład, żeby utrzymać poziom dotychczasowego wynagrodzenia?
To znaczy może nie poziom wynagrodzenia, to też, ale żeby mieć zapewniony etat. I to, co pani dyrektor gimnazjum nr 4, pani Faryńska powiedziała, są przypadki i będą, nie ukrywamy tego, że ten etat należałoby, czy będzie uzupełniany w kilku placówkach. Dążymy do tego, żeby to było jak najmniej, bo wiąże to się jednak i z ułożeniem planu, i z dojazdem, i może być jeszcze
wiele. A jak będzie wyglądać wydajność, mówiąc brzydko, takiego nauczyciela, który kończy zajęcia w tej placówce, potem biegnie albo jedzie, mając 20 minut albo pół godziny do następnej?
Nie jest to nowum, bo to było już dużo wcześniej. Były pojedyncze przypadki, nie może takie jak w tym okresie, ale z racji okresów tutaj, który prześledziłem, tych osób jest, które łączą. Są takie przedmioty, gdzie nie starcza ilości godzin na pełny wymiar i mają te etaty w 2 placówkach.
Czy
i nie widzę jakiegoś
pana
problemu.
Pana zdaniem pośpiech, presja czasu jednak nie wpłynie negatywnie na jakość tego kształcenia? Kiedy się trzyma kilka, mówiąc kolokwialnie, srok za ogon, no bo to wynika z nowego systemu.
Trudno mi to ocenić. Może jak spotkamy się za rok, ocenimy. Albo za 2 lata, kiedy będą pierwsze egzaminy absolwentów szkoły 8-letniej.
Czyli znów wracamy do punktu wyjścia. Romuald Bobrowicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 3. Panie dyrektorze, czy pan pamięta, która to już reforma w pańskiej karierze zawodowej oświaty w Polsce?
Tak, pamiętam te reformy. Proszę?
10 lat.
Tak.
A ja pamiętam, zaczynałem
10-latkę.
Jako uczeń klasy pierwszej szkoły podstawowej zaczynałem 10-latkę. Nawet specjalny dyplom otrzymałem wtedy, pamiętam jeszcze do dzisiaj.
Tak, nasza reforma jest, często można powiedzieć, nieprzewidywalna. Po prostu coś, co w tak szybkim tempie i tak często się zmienia, no niby to szukamy dobrych, najlepszych rozwiązań.
Ale przecież oświata to nie jest fabryka szczotek.
No na pewno nie.
Gdzie można zmienić profil produkcji z dnia na dzień, czy w ciągu 5 roku na przykład.
Tak.
Na szczotki z cieńszym włosiem albo grubszym.
Trzeba pamiętać, że oświata to jest szkoła, prawda? To są dzieci, to jest żywy organizm. To nie można tego dzisiaj wziąć, przestawić z jednej półeczki na drugą i rozpoczynamy nowy proces, nowy cykl. Jak tutaj kolega wspominał, będą problemy, jeżeli są pozytywy, a są pozytywy, jeżeli chodzi o podstawy programowe, o treści, a szczególnie dotyczy to właśnie tutaj, jak zauważył dyrektor Korytkowski, że w programach pojawia się więcej elementów, gdzie będziemy mogli poświęcić czas na przedmioty ogólne, przedmioty związane z kształceniem naprawdę takim prawdziwym, edukacyjnym.
Dostrzega pan te pozytywy w nowej podstawie programowej szkoły podstawowej 8-letniej?
To znaczy ja tutaj akurat w 8-letniej nie mówię, bo te podstawy, jeżeli żeby to docenić, to trzeba zamknąć cały cykl, prawda? A my znamy tylko na razie podstawy.
A klasy. Te podstawy programowe są już znane, czy jeszcze są dlatego, w tak zwanej obróbce?
To chciałem właśnie powiedzieć. Dlatego znamy tylko na razie podstawy klasy pierwszej, czwartej i siódmej.
A to już wiele znacie.
No musimy, bo od września rozpoczynamy tutaj naukę.
25 czerwca to już wiele znacie.
No, nie ma innego wyjścia. Musimy znać. Żeby mówić o zmianach, pozytywach czy negatywach, trzeba znać cały cykl podstaw. Od klasy pierwszej do klasy ósmej, prawda? Powiązanie. No, chociażby taki przypadek, który niby był teoretycznie rozwiązany. Uczniowie, którzy byli w pierwszych klasach, w drugich klasach, przepraszam, w gimnazjalnych, pozostali na drugi rok. Wchodzą w całkiem inny, nowy cykl, gdzie była inna siatka godzin, gdzie był inny plan nauczania, gdzie były inne podstawy. I tutaj właśnie to są te kolejne znaki zapytania, co i jak będziemy realizowali podstawowe kwalifikacje, które powinni osiągnąć na końcowym egzaminie.
Pytanie do Jolanty Fareńskiej, dyrektor gimnazjum jeszcze numer 4. Czy wprowadzany właśnie nowy system 8-letniej szkoły podstawowej i zakładający powrót do 4-letniego liceum wyrównuje szanse albo wyrówna te szanse edukacyjne dzieciom i młodzieży, czy raczej je utrudni?
Ja nie wiem. Powiem szczerze.
Dobra odpowiedź.
Nie wiem, jak będzie. Myślę, że to jest trudne pytanie. Początki gimnazjum też były trudne. Trzeba było przeżyć ten przynajmniej jeden cykl. Przepracować podręczniki, podstawę programową, dostosować program wychowawczy, wtedy jeszcze też profilaktyczny. Teraz ta zmiana, gdzie musimy dostosować, zmienić to zupełnie, bo już nie będzie dwóch programów, a będzie jeden. Tam jest podział na sfery, więc mnóstwo wyzwań przed nami, na razie bardzo teoretycznych. Jak będzie w praktyce? Nie wiem, ale ja myślę i mówiłam to do moich uczniów, że tak naprawdę szkoła to nie budynek, to nie programy, nie podręczniki, to są uczniowie, nauczyciele i rodzice. I od tego, jak uda nam się współpraca, od tego zależą też efekty. To nie numer, bo nawet mówię, nie podręcznik, nie podstawa. Tutaj trzeba to przeżyć, dopracować i ja patrzę optymistycznie, no chociaż nie jestem nie jestem pozbawiona obaw.
Na przykład jakie są te obawy z pani punktu widzenia? Wracając znów do starego systemu właściwie.
Ja uczę języka...
Że zaczynamy od początku?
Nie,
zawracamy trochę
ja się nie boję.
Kijem.
Ja się tego nie boję. Uczę języka polskiego i... Mieliśmy w gimnazjum dość dużą swobodę, jeżeli chodzi chociażby o wybór lektur. Tej swobody teraz mieć nie będę miała i kanon lektur też nie do końca mi odpowiada, ale to są szczegóły.
Nie odpowiada pani ze społecznego czy politycznego albo światopoglądowego punktu widzenia?
Nie, ja patrzę na zainteresowania uczniów. Uczniowie zupełnie inną literaturę teraz preferują niż część z tej, która została podana w podstawie programowej z języka polskiego. Ale to, w jaki sposób będziemy pracować, zależy też od tego, jacy będą uczniowie.
Pytanie znów do tablicy, do Andrzeja Albrzewczyńskiego, dyrektora liceum numer 1. Czy z pańskiej perspektywy jako dyrektora liceum faktycznie nastąpi wyrównanie szans edukacyjnych po wprowadzeniu nowego systemu, czy też dzieci rozpoczynające u pana naukę, czy młodzież będą miały bardziej, mówiąc kolokwialnie, pod górkę?
Chyba odpowiem podobnie, że nie wiem i zobaczymy. Tak, ponieważ moim zdaniem gimnazja wyrównywały szanse edukacyjne.
Czyli był to jakiś szczebel pośredni?
Tak, był to szczebel pośredni.
A jak była przygotowana młodzież?
Oczywiście nie pozbawiony wad, ale ja tak jakoś byłem przygotowany mentalnie na ten system 3x4. Jakoś mi tak to dobrze i logicznie wyglądało. Natomiast, wie pan, tu dyrektor Bobrowicz przeżył wiele więcej pewnie reform niż ja, ale ja też nie mało, bo już trochę w zawodzie jestem. A paradoksalnie, będąc 6 lat dyrektorem, tylko 6 lat, przeżyłem już dwie reformy podstawy programowej. I powiem panu tak, że jak państwo wprowadza reformę, obojętnie czy programową, czy organizacyjną, to nauczyciele to jest taki zawód i tacy ludzie, że oni sobie poradzą. Tylko ja nie pamiętam takiej reformy, żeby wszyscy byli za, przyklasnęli, powiedzieli, o super, że ktoś mądrze coś zrobił. My naprawdę zawsze łagodzimy skutki. I to jest tragedia. Bo nauczyciele zawsze łagodzą skutki po to, żeby to się nie odbiło na programie, na kształceniu na dzieciach, tak? Na młodzieży. Bo my jesteśmy odpowiedzialni. Tak? Ja za maturę, bo po liceum nie ma zawodu i muszą wszyscy zdać maturę, żeby później dalej się kształcić.
Czyli spodziewa się pan pewnego chaosu jednak.
Korytkowski na przykład bardziej za kwalifikacje zawodowe i tak dalej. Czy ja się chaosu spodziewam? Nie, bo my sobie z tym poradzimy. Przy pomocy wydziałów oświaty jednego i drugiego w mieście, w powiecie. Współpracujemy jako dyrektorzy ze sobą bardzo ściśle, czy gimnazjów, czy podstawowych, czy średnich szkół. I my sobie z tym poradzimy. Tylko pytanie ciśnie się w jakim celu, tak? Czy to będzie cel, jeśli na końcu wyjdzie, że rzeczywiście mamy wyższy poziom, no to trzeba będzie przyznać rację twórcom reformy, a jeśli nie, no to co, będziemy żyli dalej, prawda?
A jak pan ocenia poziom emocji wokół wprowadzonej właśnie reformy?
No bardzo duży poziom emocji, bo można powiedzieć, że jeśli nawet nauczyciele pracy nie stracą, będą łączyli etaty, to wie pan, nauczyciele są związani ze szkołą, z rodzicami, jak pani dyrektor Falińska powiedziała, z uczniami i to czasami są rodziny wielopokoleniowe. To nie jest tak, że od nas uczniowie odchodzą i nie wracają. Wracają ich bracia, siostry przez wiele lat, znamy rodziców. No i teraz tak łatwo powiedzieć, likwidujemy gimnazjum, wyprowadzamy sztandar, zmieniamy imię i tak dalej, i tak dalej. To szkoła to jest też więź emocjonalna. To nie wiem, po co to było potrzebne, powiem szczerze. Nie wiem, po co. Można było to zrobić w inny sposób, a nie cięciem chirurgicznym. Tak mi się wydaje.
I cel tej reformy, zarządzanie przez chaos.
No to pan powiedział, ja tego ani nie potwierdzę, ani zaprzeczę, bo to nie ja wprowadzałem. Tak?
Tomasz Korytkowski, dyrektor zespołu szkół numer 1, ponownie to podkreślę, w tak zwanym parku. Panie dyrektorze, pańskim zdaniem też ma pan takie odczucie czasami, kiedy pan studiuje założenia podstawy programowej nowego systemu szkolnictwa zawodowego, wiem, że nic nie wiem? Czy widzi pan światło w tym tunelu? I nie jest to nadjeżdżający pociąg?
Tak jak mówiłem w poprzedniej powiedzi, światło w tunelu widzę, aczkolwiek widzę też zagrożenia. Największe zagrożenie, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, to są dwie sprawy, na które trzeba podkreślić. Pierwsza sprawa to, wiemy, że za 2 lata będziemy mieli podwójny nabór. No, w liceach to skutkuje to tym takim pozytywnym, no będą dotrudnieni nauczyciele, pewnie będzie więcej godzin, ale w szkołach zasadniczych i technikum zawodowym oprócz tej większej ilości godzin, niestety trzeba tutaj patrzeć na przedmioty zawodowe, do których nie ma od wielu lat nauczycieli. I to jest najważniejsze wyzwanie przed nami, żeby do tego czasu przygotować się i zgromadzić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w trudnych zawodach. Bo przypomnę, elektryk, elektronik, mechatronik, informatyk to są zawody bardzo popularne na rynku pracy i ci, co kończą studia, idą do przedsiębiorstw, tam, gdzie nie ukrywamy, no płaca jest dużo, dużo większa, bo nauczyciel, który przychodzi po studiach i zatrudnia go w szkole, no to niestety płaca jest no nie powiem jaka, bo jest, ale jest bardzo mała. Druga rzecz to kształcenie zawodowe nie może się obyć bez odpowiednich pomocy naukowych, bardzo specjalistycznych, bardzo drogich, kosztownych i jak przyjdą podwójne oddziały w każdym zawodzie, no to trzeba będzie zapewnić te pomoce naukowe do kształcenia i szkoła do tego czasu będzie musiała być doposażona.
Czyli w zespole szkół numer 1 też tak nie jest do końca spokojnie?
Na pewno nie jest spokojnie. Zwróciłem uwagę na te pozytywy.
Lepsza
tak,
ma sytuację stary ogólniak jednak.
Wszystkie szkoły zawodowe będą miały ten sam problem, tak? Przygotować się kadrą zawodową i pomocami naukowymi.
W ramach podsumowania takiej naszej pierwszej części dyskusji, Romuald Bobrowicz, dyrektor szkoły numer 3. Jak wiem, pan jest zdeklarowanym zwolennikiem skandynawskiego systemu edukacji.
Tak, bo jestem bardzo często w kontakcie z osobami, które realizują właśnie zadania oświaty na północy, Norwegia, Finlandia, Dania, Szwecja i zazdroszczę im. Zazdroszczę im tylko jednego, spokoju. Spokoju. Tam wprowadza się reformę, buduje się nową reformę. Jak wielokrotnie mówiłem, tak jak ostatnio Finowie, 15 lat. Po 15 latach wprowadza się reformę, której nie rusza się przez następne 20 lat. Owszem, robi się zmiany, korekty, ale tam, jak tutaj koledzy i koleżanka wspominali, tam nauczyciel i zarządzający, czyli samorządy, mają spokój. Oni nie planują pracy swojej na rok, na dwa, na trzy. Tam jest praca rozłożona na lata i efekty to, jakie oni osiągają, możemy im tylko pozazdrościć.
Ale bogaci sobie mogą pozwolić na spokój.
Ale to wcale nie trzeba być bogatym, żeby reformy nie zmieniać 20 lat. Po prostu zmieniamy rzeczy te, które są niezbędne, wprowadzamy. Zresztą chyba nie ma innego kraju w Europie, mówię o Europie, który tak często nasze działania codziennej pracy zmienia to rozporządzeniami. Są niesamowite, że w ciągu jednego roku wychodzą jedno, dwa rozporządzenie, które zmienia poprzednie. To są rzeczy nieprzyjęte. Tam, jeżeli się wypisuje, załóżmy, świadectwo czy jakiś dokument, to tam nie trzeba go sprawdzać, czy podstawa prawna jest aktualna. Bo ona jest na pewno aktualna.
Ale chyba w takim razie dążenie do modelu skandynawskiego w naszych warunkach jest nieosiągalne.
Na dzień dzisiejszy uważam, że nie.
I chyba przez następne kilkanaście lat również. Chociaż bądźmy
optymistami. No nigdy nie wiadomo, bądźmy optymistami, prawda? Oby tak było.
Dyrektor Bronisław Stefanowicz, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego. Czy miasto liczy się z kolejnymi nakładami finansowymi i reorganizacją sieci szkół już po 1 września? Czy też czeka na kolejną falę tsunami po roku 2019?
Sukcesywnie samorząd ponosi środki finansowe na stworzenie niezbędnych warunków bezpiecznych w szkołach.
Czy nie musi wprowadzać to, co wymyśla MEN?
No czasami tak jest, ale tworzenie, tylko przypomnę, część szkół będzie tworzyła swoją strukturę nawet kilka lat. Założenia były, że w ciągu 2-3 lat powstaną pełnoletnie szkoły podstawowe na bazie gimnazjów. Może się okazać, że niektóre jednostki tą pełną strukturę organizacyjną będą osiągały przez kilka lat, nie przez 2-3. I to będzie się wiązało, że trzeba będzie ponosić dodatkowe nakłady na oddziały, nowe oddziały, które będą powstawać w gimnazjach.
A jak jest przyjmowana przez rodziców i dzieci konieczność przechodzenia ze znanej placówki do innej, na przykład tworzonej? No bo takie przypadki się zdarzają coraz bardziej.
Nie znam osobiście tych odczuć, ale w rozmowie z dyrektorami i z wynikami naboru rodzice chyba są rozdarci.
Między czym a czym?
Czy zostawić w tej szkole, w której dziecko uczęszczało, czy iść do nowej szkoły w obwodzie, w której to dziecko mieszka.
A zatem to są te takie meandry i zawirowania wprowadzania właśnie reformy.
Dlatego mówiłem, że nabór może zakończyć się do połowy sierpnia. Mogą być jeszcze przypadki nawet pod koniec, czy nawet we wrześniu. Nie są rodzice do końca jeszcze zdecydowani, choć bardzo bym sobie tego życzył, żeby to już było zakończone i my byśmy mieli poukładane, jak również i dyrektorzy, i nauczyciele mieliby tą pewność, że te oddziały jednak powstaną.
Wróćmy jednak jeszcze na chwilę właśnie w ramach takiej naszej drugiej części spotkania do tych głównych założeń reformy. I tutaj zaintrygowała mnie wypowiedź dyrektora Andrzeja Albrewczyńskiego z liceum numer 1, że ten system gimnazjów, liceów, szkół podstawowych wcześniej obowiązujący, trójszczeblowy nazwijmy go, jakoś zaczął się sprawdzać. Takie odniosłem wrażenie w pańskiej wypowiedzi wcześniej.
To znaczy, podobnie sprawdzał się system ósmoklasowej i liceum. Ja tylko twierdziłem, że podobnie jak pan Bobrowicz, że to potrzeba czasu, żeby reformę wprowadzić jakąkolwiek w oświacie. A takie chirurgiczne cięcie to dobrze nie wpływa na system edukacji. To jest chyba pierwsza reforma, która nic nie tworzy, a likwiduje.
Prawda? Albo właściwie powraca do innego, starego modelu.
Tak, powraca do innego modelu, ale wie pan, panie redaktorze, jak ja będę pana przekonywał, że kawa czarna jest lepsza niż biała, a pan jednak wleje mleka, to nie będę pana przekonywał, żeby pan spróbował rozmieszać, bo się nie da.
A jak przyjąć, to jest pytanie do państwa w szerszym gronie, taki argument, który pada nie tylko ze strony MEN, które wiadomo po jakiej jest stronie, ale też od części ekspertów, że likwidacja gimnazjów może pozytywnie wpłynąć na rozwój dzieci. W wieku 10-12 lat jest silna potrzeba przyjaźni, a zmiana szkoły wymusza dostosowanie się do nowej grupy rówieśników. może Iwona Tafaryńska, najbardziej zainteresowana?
Nie wiem, czy są jakieś badania na ten temat. Do mnie przez te wszystkie lata przychodziło bardzo wielu uczniów, bo to w granicach 230-250 nowych uczniów z różnych szkół i stargardzkich, i z okolic Stargardu. Ja miałam uczniów nawet z Ińska, którzy przyjeżdżali do mojej szkoły. Czy to było takie wyzwanie? Pewnie tak, ale gdyby zapytać osoby, które kończą teraz pierwszą klasę, czy żałują, że zmieniły szkołę, to sądzę, że większość odpowie nie. My się często boimy zmian, ale gdy już ta zmiana nastąpi, i tak samo jest z dziećmi, to okazuje się, że są nowi koledzy, nowe przyjaźnie, nowe wyzwania.
A jak się pani spotka z takim argumentem, że w zasadzie wprowadzaliśmy swego czasu gimnazja w takim momencie, kiedy większość krajów Europy Zachodniej od tego modelu gimnazjalnego odchodziła?
Tak, tylko że wtedy to trwało jednak troszeczkę dłużej. Teraz mieliśmy bardzo mało czasu. Tak naprawdę od podpisu prezydenta pod ustawą minęło pół roku. To bardzo mało czasu.
Spore przyspieszenie.
Tak, spore przyspieszenie. Wtedy to szło troszeczkę spokojniej. I kiedy wracam pamięcią do tamtych lat, to widzę, jak gimnazja się zmieniły, jak zmieniła się młodzież, jak zmieniło się podejście uczniów do szkoły, do nauki. Zmienili się też rodzice i zmienili się nauczyciele. Ale to, co powiedział kolega Bobrowicz, to trzeba czasu. Tego się nie robi już.
Czyli jest pani zwolenniczką takiej opinii, że nawet jeśli model przyjęty kilka lat temu okazał się częściowo zły, należałoby go kontynuować dalej?
A ja nie uważam, że on był zły. Ja nie uważam, że był zły. I tutaj też rozmawialiśmy, że jeżeli już, to czy nie ta propozycja, która wcześniej się pojawiała, 3x4, nie byłaby lepszym rozwiązaniem? Nie wiem, ale gdyby miała być wprowadzana, to również bardzo spokojnie w ciągu kilku lat. Bo proszę zauważyć, że my w tym roku mamy w szkole podstawowej dosyć duże zamieszanie. Nowa podstawa w pierwszej klasie, czwartej, siódmej. Pozostałe idą starą podstawą. U mnie jeszcze będzie podstawa programowa gimnazjum. Także rzeczywiście trzeba to wszystko w jakiś sposób poukładać sobie. Gdyby nowa podstawa i nowy system wchodził od klasy pierwszej, ewentualnie od klasy czwartej, wyglądałoby to też zupełnie inaczej.
Wszystko będzie poukładane w nowym roku szkolnym od samego początku, czy będzie to raczej też zarządzanie chaosem?
Tak jak powiedział kolega Andrzej, my jesteśmy przyzwyczajeni do różnych wyzwań i zazwyczaj łagodzimy skutki i na pewno zrobimy wszystko, żeby chaosu nie było, a jeżeli już, to było go jak najmniej. Ale prawda jest też taka, że nowych przepisów prawa jest bardzo dużo w ostatnim czasie. Ja przez te 10 lat pamiętam kilka rozporządzeń dotyczących chociażby oceniania, klasyfikowania 2.7, 2010, 2015, teraz kolejne, tak? Tam może zmian, a już pomijam jakieś zmiany w rozporządzeniach późniejsze, tak? Ale nowe rozporządzenia, to my tworzymy chaos?
Ale można spodziewać się, tak jak tego chce Ministerstwo Edukacji Narodowej, że oto zostaje oficjalnie wprowadzona dobra szkoła od 1 września 2017 roku?
Ale to nie działa jak czarodziejska różdżka. To jest żywy organizm. To są dzieci, to są rodzice, to są nauczyciele. I wszystkiego się nie zmieni wraz z cudownym dotknięciem. To wymaga czasu.
Jeszcze pytanie do dyrektora Romualda Bobrowicza. Czy już pan, bo chyba pamiętamy niedawno awantury z sześciolatkami w pierwszych klasach, czy w swojej szkole już pan wyszedł z tej sytuacji, żeby stawić czoła nowej?
To znaczy, na pewno jeszcze nie do końca. Jak już wspomniał dyrektor tutaj przed chwileczką, gdy mówiliśmy o 5-6-latkach, te zamieszania, które trwały, 1,5 rocznika, dyrektor Stefanowicz powiedział, mieliśmy i mamy, kończymy to. Czy to wyszło na dobre, czy na złe? Dobre w tym wszystkim jest to, że dziecko już trzecioletnie ma prawo korzystać z wychowania przedszkolnego. I to uważam za sukces. Natomiast te zawirowania mamy do dzisiaj. Nie ma jeszcze pełnego rocznika, że klasa pierwsza to jest 100% siedmiolatek, przepraszam. Odbija to się nam później, gdy tworzymy klasy sportowe, gdzie chcemy utworzyć klasę szóstą jako klasę jednego rocznika. Okazuje się, że tam już ten problem się pojawia. Dlatego nie jestem taki pewien i nie jestem aż takim wielkim optymistą. Ten problem będzie na pewno nam się powtarzał, jeszcze odbijał czkawką przez kilka lat. Nie da się ułożyć czegoś, co się wprowadza, tak jak tutaj koleżanka dyrektor Falińska powiedziała, zaczarowaną różdżką. Nie. To jest żywy organizm i o jego wynikach, efektach będziemy mogli powiedzieć co najmniej po cyklu ośmioletnim. Co najmniej.
O ile znów coś się nie zmieni po drodze?
No, znając naszą historię i zmiany, to jest to wszystko możliwe.
Andrzej Albrewczyński.
To znaczy, pan Radu tu chyba zauważył, znaczy celnie pan powiedział, ponieważ ja odnoszę wrażenie, że to, że tak to szybko jest wprowadzane, to wynika z kalendarza, ale politycznego. Po prostu władza, która jest przy władzy, boi się, że następna władza może coś zmienić albo znowu zlikwidować, więc to chyba dlatego. Ponieważ nic nie szkodziło, żebyśmy nie zmieniali, kolokwialnie mówiąc, koni w biegu i tym dzieciom, które szły systemem gimnazjalnym, żeby pozwolić im dokończyć ten system. Natomiast wprowadzić na przykład ośmioklasową szkołę podstawową od klasy pierwszej, prawda? Czyli dzisiejsi uczniowie szóstej, piątej, czwartej klasy kończyliby starym. To byłoby wtedy logicznie, powoli, spokojnie. Bylibyśmy wszyscy przygotowani do tego. No ale jest jak jest i pewnie sobie poradzimy z tym.
Ale dziwi mnie ten poziom optymizmu. Czy to nie jest urzędowy optymizm albo antenowy?
Optymizm
no z pańskiej strony, w spokoju, w przyjmowaniu kolejnych odsłon zmian i wprowadzaniu tych zmian już na gruncie własnym. Czasami nieprzewidywalnych.
No czasami nieprzewidywalnych, no ale my musimy w swojej pracy kierować się spokojem, bo jeszcze jak dyrektorzy, nauczyciele będą nerwowi oprócz rodziców i dzieci, no to wtedy to już zupełnie będziemy mieli taniec, tak? Więc poradzimy sobie, bo musimy sobie poradzić, zawsze sobie radziliśmy. I na pewno będziemy wszystko robili, żeby te zmiany odbiły się pozytywnie, albo przynajmniej nie odbiły się negatywnie na poziomie edukacji w Stargardzie.
Bronisław Stefanowicz, jeszcze dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim. Jeszcze przypomnijmy sobie kwestię numeracji, bo to jest istotne. Ona się zmienia, podobnie jak się zmieniają struktury szkół podstawowych i gimnazjów. Jak to będzie wyglądać, żeby się nie pogubić?
8 szkół podstawowych, które obecnie istnieją. Nic nie ulega zmianie numeracji od 1 do 8. Były 4 gimnazja. Jedno zostało, będzie włączone. Wspominał o tym dyrektor Bobrowicz na taki przypadek. Więc gimnazjum numer 1 będzie szkołą numer 9. Gimnazjum numer 3 szkołą numer 10. I gimnazjum numer 4, gdzie jest obecnie pani dyrektor Faliska, szkołą numer 11.
I posprzątane.
I mamy 11 szkół podstawowych.
I w strukturze wygląda to całkiem logicznie, tylko trzeba przyswoić sobie pamięciową nową numerację szkół. Romuald Bobrowicz, dyrektor szkoły numer 3. Będzie pan wchłaniał sąsiednie gimnazjum razem z kadrą?
Tak, to znaczy już zaczęliśmy, bo tego nie da się zrobić 1 września, prawda? To za wielkie jest przedsięwzięcie logistyczne, żeby można było to tak sobie wchłonąć w ciągu jednego dnia, chociaż z mocy prawa dopiero od 1 września. Będzie to jedna szkoła, ale już działania są podjęte. Duże wyzwanie. Duże wyzwanie i tak jak już wcześniej wspomniałem, w wielu przypadkach nasze prawo wprowadzające nowy system oświatowy nie przewidziało bardzo wiele spraw.
Czy całą kadrę sąsiada niedawno uda się panu przejąć?
Na dzień dzisiejszy tak. Są...
To jakiś optymistyczny sygnał wreszcie.
Na dzień dzisiejszy tak. Są pewne ograniczenia etatowe w dwóch przypadkach, prawda? No w innym przypadku jeszcze inne okoliczności spowodowały, że udało nam się jednak w tym roku ominąć spraw zwolnień nauczycieli. Gorzej będzie, jak już tutaj koleżanka też wspomniała, za rok, za dwa, prawda? Z tym, że tu jak kolega dyrektor Albrewczyński powiedział, że jest szansa przejścia tych nauczycieli. Tylko pytanie, czy oni jeszcze będą? czy oni jeszcze będą. To są młodzi ludzie. To są ludzie, którzy rozpoczynają życie, start w życie i chcą mieć zapewniony byt.
I to jest pytanie jest retoryczne. W związku z tym pytanie do Tomasza Korotkowskiego, dyrektora zespołu szkół numer 1 w naszym Stargardzkim Parku. Czy już teraz będzie pan zarzucał sieć na nauczycieli, aby walczyć jakoś ze skutkami braków kadrowych za rok albo dwa lata, wynikających z nowego modelu kształcenia zawodowego?
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem...
I czym pan ich przyciągnie do siebie?
No, za chwilę sobie pan sam odpowie na to pytanie. Jeżeli chodzi o nauczycieli kształcenia zawodowego, to będzie to wyzwanie, tak? I takie sieci już zarzucamy od wielu lat. Jest jeszcze jedna droga w pewnych takich bardziej miękkich przedmiotach zawodowych. Możemy przekwalifikować nauczycieli, tak? Jednego zawodu do drugiego. To się dzieje i to jest łatwiejsze. No bo nie wyobrażam sobie, żebym mógł polonistę wysłać na studia podyplomowe na przykład z mechatroniką. To jest nierealne, tak?
Ale cuda się zdarzają.
Ale mamy zapowiedziane podwyżki przez ministerstwo, tak? Myślę, że te podwyżki przyciągną nauczycieli kształcenia zawodowego do szkół.
Drodzy Państwo, u progu wakacji teraz i podsumowania naszego spotkania po jednym zdaniu podsumowującym nasze spotkanie. A zatem należy zachowywać spokój, Andrzej Albrewczyński.
Spokój należy zachowywać w każdej sytuacji, bo nerwy nie są dobrym doradcą, więc... No, rodziców możemy zapewnić, że musimy sobie poradzić i sobie poradzimy. Z tym, że no, bardziej obiektywnie powie tu dyrektor Faryńska czy pan dyrektor Stefanowicz, bo ja jestem taki spokojny, dlatego że mam jeszcze dwa lata. Więc...
W takim razie ostatni głos do tak. pani Jolanty Faryńskiej, pani dyrektor. Tak. Nauczyciele nie wyjdą na ulicę, nie będą protestować.
Mam nadzieję, że moi nie odnajdą się w nowej szkole. Ale tak jak powiedział przed chwilą jeden i drugi kolega dyrektor, zobaczymy, co będzie za rok. Zapraszam rodziców i dzieci do mojej szkoły.
I w ten sposób wyczerpaliśmy temat, chociaż jak słyszeliśmy, problem pozostał. Dziękuję bardzo za obecność przy tablicy. Jolanta Faryńska, dyrektor do niedawna gimnazjum numer 4, teraz szkoły numer 11, o ile się nie mylę. Dobrze powiedziałem?
Mam nadzieję, że dostanę pozytywną ocenę, a nie dwójkę.
Bardzo dobra ocena. Bronisław Stefanowicz, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego. Romuald Bobrowicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 3. Dziękuję bardzo. Oraz Andrzej Albrewczyński, dyrektor LO numer 1 i Tomasz Korotkowski, zespołu szkół numer 1.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję również za uwagę. Był to magazyn To się nadaje do radia. Życzę Państwu dobrej niedzieli.